Jakość obsługi klienta. Jakość.
Kalski. Jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie.
Na czym polega jakość obsługi klienta? Co to jest? Pokażę to na kilku przykładach, ale najlepszy będzie gdzieś tak w połowie tego podcastu. Będzie to przykład z Niemiec. Bardzo mocno polecam, bo w tym przykładzie jest niespotykany sposób, jak zadbać o klienta, o jego odczucia, o ta jakość właśnie, aby ten klient przysparzał potem bezpłatnie kolejnych klientów. Ale to za kilkanaście minut. Na początek przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych. Uruchamiając pewien sklep internetowy, chłopaki w agencji u mnie powiedzieli, że potrzebują pewne oprogramowanie. Coś tam, nieważne co. Trzeba to kupić. Gdzie? W Stanach. A roczna opłata wynosi $100. No, potrzebne trzeba kupić. Trzeba kupić. No trzeba. To kupiliśmy. Karta płatnicza podpięta, wiadomo, to Stany. I zaraz zabrało nam roczną opłatę. W porządku. Po kilku dniach okazało się, że kupiliśmy to niepotrzebnie. No nie potrzebują tego oprogramowania jednak. Wkurzyłem się, wiadomo, ale zapomniałem o tym szybko. Minął rok. Oczywiście zapomniałem o tym, że subskrypcja odnowi się sama. No i się odnowiła. Wkurzyłem się, a chłopaki u mnie w agencji zdziwieni stwierdzili, że to żaden problem. No tak, młodzi ludzie nie widzieli w tym żadnego problemu, ale ja tak. Dlaczego oni nie widzieli? No bo z ich perspektywy sprawa była oczywista i wiedzieli, że ją załatwią w firmie w USA. A ja, stary dziadek, myślę po naszemu i denerwuję się, że straciliśmy kolejne $100 przez nieuwagę. Chłopaki napisali mail, że zapomniało im się wypiąć karty i wymówić subskrypcję, że pierwszy zakup też był w sumie pomyłkowy, ale ten to już w ogóle lipa, ten drugi, nie? I dla nich to było zupełnie oczywiste, co się stanie za chwilę. Dla mnie nie. No i myliłem się bardzo. Ponieważ ta amerykańska firma na drugi dzień odpisała: hej, nie ma sprawy. Widzieliśmy to, sprawdziliśmy, że nie korzystaliście w ogóle z tej aplikacji. Ostatnią wpłatę już zwracamy wam na konto, już wysłaliśmy. Tej starej, no nie możemy, trzeba było trochę wcześniej napisać do nas, to byśmy oddali. Ale na polepszenie humoru wysyłamy wam paczkę czekoladek. Dajcie tylko adres, gdzie mamy wysłać. I czekoladki rzeczywiście przyszły. Belgijskie, markowe. Z małą karteczką, że jakbyśmy chcieli kiedyś korzystać, to dostaniemy 50% rabatu na pierwszy rok. Kiedyś tam w ogóle. Trzymajcie się. Tak napisali. No, dlaczego tak postępują Amerykanie z klientem, który nie korzysta z ich produktu? Czekoladki? Wysyłamy za ocean do jednego, teoretycznie nic nieznaczącego klienta? No po co to robią? Drugi przykład. Korespondent pewnej stacji telewizyjnej w Stanach, Polski, był w Białym Domu na konferencji prasowej. I tak się zakręcił, że zgubił swoje słoneczne okulary. Przy następnej wizycie za kilka dni zapytał ochronę, czy może gdzieś ktoś widział jego zagubione okulary. Ochroniarz zaprowadził go do tak zwanego biura rzeczy znalezionych, bo takie tam mają. Obejrzeli z pewną panią kilkadziesiąt różnych okularów, no niestety żadne nie były jego, tego korespondenta. Urzędniczce zrobiło się szczerze smutno. Powiedziała mu, że przykro jest z tego powodu, że zgubił okulary. Wstała i kazała chwilę poczekać. I wróciła za moment z bombonierą z autografem prezydenta Bidena. Po prostu mają takie bomboniery przygotowane. Prezydent co jakiś czas wpadnie i podpisze trochę. Po co? Aby w takich sytuacjach dać prezent osobie, która coś straciła. Aby dać tej osobie sygnał, że nam po prostu przykro, że tak się stało i że nie możemy pomóc. Ale niech te czekoladki z autografem prezydenta osłodzą ci smutek. Dlaczego tak robią? Po co? Czy muszą? Czekoladki? Znowu? Co ci Amerykanie z tymi czekoladkami? Inny przykład. Postanowiłem kupić w Norwegii pewien elektroniczny notatnik. No i kupiłem. W sklepie internetowym. Dostałem za moment potwierdzenie, że z Hongkongu wyrusza w drogę do mnie za pomocą DHL. Przyleciał do Lipska, bo widziałem to, potem do Katowic. No i amen. Nie mogą go odprawić na tle. Czegoś tam nie przesłałem ja. Brakuje jakiegoś dokumentu ode mnie. Pojęcia nie miałem, że muszą jakiekolwiek dokumenty jeszcze być. Jako importer ja muszę im przesłać. Nikt tego mi nie powiedział. Zresztą pani, która zadzwoniła do mnie z katowickiego oddziału DHL, opryskliwym tonem powiedziała, że jak w ciągu 3 dni nie dostarczą, ja tego nie dostarczę, to adios. Odeślą go z powrotem, a jeszcze minę liczą koszty. Wpisałem do Norwegii, do sprzedawcy. Opisałem mój problem. Okazało się, że producent ten skontaktował się z Katowicami. Z Norwegii, do Katowic. Dowiedział się, że jakiegoś polskiego dokumentu nie ma i odprawa celna nie może być wykonana. Wiecie, co mi zaproponował? Otrzymałem natychmiast wiadomość od nich, że jest im bardzo przykro, że nie wiedzieli, że w Polsce są takie szopki, że potrzebne, że na całym świecie DHL to załatwia, a tutaj coś się dziwnego wydarzyło i że mnie przepraszają jak cholera. Dalej, żebym się w ogóle nie martwił, że w razie czego zwrócą mi wszystkie koszty od razu i dali do zrozumienia, że czują się odpowiedzialni, że mnie nie poinformowali, że i że koszty zwracają w całości od ręki, jeśli to taka konieczność będzie. Również te, które poniosę na skutek kary przez tą panią nałożoną. Fajnie, nie? Tylko ja w tym czasie dostarczyłem brakujący dokument związany z odprawą celną, bo to po mojej stronie był problem. I towar otrzymałem do domu. W międzyczasie norweski sprzedawca napisał mi, co mam zrobić, jakie dokumenty wysłać i do kogo. I cały czas, że jest mu przykro i że pomogą w razie potrzeby. Z polskiego DHL nic nie dostałem poza groźbą, że jak nie odbiorę, to będzie kara i będę musiał zapłacić. Wyprodukowałem te dokumenty importerskie i dosłałem i notatnik w końcu mi dostarczyli. Norwegowie codziennie pytali, jak mi idzie, czy mogą coś zrobić. Dałem w końcu znak, że sobie poradziłem i że ich produkt mam. Wtedy sprzedawca z Norwegii w ramach rekompensaty wysłał mi informację, że mam od nich dodatkowy rok usługi korzystania z chmury, przechowywania danych w chmurze. Bezpłatnie. A to jest warte 55 euro. Po prostu. Czy to była ich wina? Nie. Czy musieli to zrobić? Nie. Dlaczego oni to robią? Dlaczego są tak wrażliwi na punkcie klienta? Firma z Norwegii, jeden sklep internetowy, na cały świat sprzedaje to urządzenie. I tak bardzo zainteresowali się jednym Polakiem, który czegoś tam nie dostarczył. A może po prostu nie zrozumiał na odprawie celnej, jak mu tam ta pani tłumaczyła. To nie była ich wina, to była moja wina, a może nasza, Polski, że tak komplikujemy sobie sami sprawy. Ale z ich punktu widzenia to bez znaczenia. Ja, czyli klient, nie otrzymałem tego, co mi obiecali i nie mogę tego jakoś sam załatwić. Dlatego się zainteresowali. Jak reagują? No właśnie tak, jak napisałem. Dlaczego oni tak postępują? A teraz najlepsze. Posłuchaj uważnie, jak pewien prosty sposób, proste sposoby mogą dać niesamowite efekty. Niemcy tym razem. Znajomy mieszkający w Niemczech wybudował tobie dom. Potem z projektantem zaprojektowali wnętrza, czyli całe wyposażenie i oni zlecili jakiejś tam firmie, on nie wiedział jakiej, wykonanie usługi, no zaraz zrób mi ten tam wnętrze całe. A projektant nadzorował projekt. Mój znajomy po prostu czeka na koniec, na gotowy dom do wprowadzenia się za jakieś 3 miesiące. Po 3 miesiącach odebrał całość. Wszystko zgodnie z projektem. Wszystko takie jak w projekcie. W ustalonym terminie, w ustalonej cenie. No wszystko gra. Wprowadzili się. Minęło kilka tygodni, a tu nagle stała się rzecz dziwna. Zadzwonił ktoś z firmy, która wykonywała cały remont i poprosił o spotkanie, ponieważ ma bardzo ważną sprawę. Umówili się i facet przyjechał. I powiedział do nich tak. Po pierwsze, chciałem sprawdzić, czy jest wszystko ok. Czy wszystko działa, czy nie mają państwo jakichś uwag. No, kilka było, fakt, ale nie jakichś kluczowych, drobiazgi. I mieli to w sumie zgłosić, zadzwonić. Ale nie musieli, bo ten człowiek wywołał to sam i zanim zgłosili, on już to wiedział. Umówili się, że za kilka dni przyjadą fachowcy i to wszystko tamte drobiazgi naprawią. I na koniec dał im mały pendrive, mówiąc, a tu mam mały prezent dla państwa, zobaczcie sobie, jak przebiegał remont. A może kiedyś przyda się wam to, kiedy będziecie na przykład sprzedawać dom lub po prostu będziecie mogli sobie przypomnieć, jak powstawał wasz wymarzony dom. Dał pendrive i pojechał. Co było na pendrive'ie? Powtarzam, to jest mała firma budowlana. Około 30-minutowy film z tego, jak przebiegał remont. Świetnie zmontowany, pokazujący, jak pracuje ekipa z napisami, że to dom Tomasa i Eriki. Pokazywali poszczególne elementy, jak to wyglądało na początku, jak w trakcie, jak finalnie. Uśmiechnięci ludzie żartowali, śpiewali, pracujący w ich domu, a na koniec czysto, schludnie, sprzątnięte. I uśmiechnięty właściciel firmy budowlanej mówi, że dziękuję im za zaufanie, życzy wszystkiego dobrego, mam nadzieję, że będzie im ten tam się dobrze mieszkało, a jeśli coś się wydarzy, to pokazuje, gdzie zadzwonić. I zwraca się do nich Tomas, Erika. Koniec. Szok. prawda? Po co oni to robią? Firma budowlana nagrywa filmy z remontu i zamiast wysyłać nawet mailem, to wysyła człowieka z pendrive'em. Po co? Wiecie, że ten mój znajomy opowiedział mi tę historię i pokazał ten film. Ale on to samo zrobił z kilkudziesięcioma swoimi znajomymi. Pochwalili się na Instagramie tym materiałem, jakieś fragmenty na Facebooku. A tam wszędzie oczywiście logotypy i nazwa firmy budowlanej. Rozumiesz już, po co właściciel firmy to robi? Przecież każdy, kto wprowadza się do nowego domu, w jakimś czasie, po jakimś czasie zaprasza rodzinę, znajomych, wiadomo, parapetowa, pochwalić się trzeba. No i teraz pytanie, czy pokażę w takich sytuacjach ten film? No pomyśl. Czy dzięki temu ta firma ma nowych klientów z polecenia? Jakie wrażenie robi takie coś na kliencie? Ten mechanizm nagrywania filmu wdrożyliśmy u kilku naszych klientów tutaj w Polsce. Efekty są piorunujące, chociaż mieli trudności z podjęciem decyzji. A po co to, a dlaczego? No po kilku miesiącach wątpliwości im zniknęły. Prosta rzecz. Co tu jest wspólne? Stany, Norwegia, Niemcy, czekoladki, filmiki? Bo te firmy, ci sprzedawcy, ci ludzie wiedzą, że pracują na rynku konkurencyjnym. A na nim musisz konkurować czym? Wszystkim. Wiedzą, że najważniejsze jest to, co zostawiasz po sobie. To zapamiętają twoi klienci po kontakcie z tobą. Po zakupie produkt, który sprzedajesz lub usługa, musi być top. Ale to top to dziś za mało. Musisz się wyróżnić, musisz być zapamiętany, musisz zadbać o customer experience, o ostateczne odczucia klienta. Wszyscy szukają magicznych sposobów na sprzedaż, na pozyskanie klientów, marketing, kampanie. Handlowcy, techniki, tak będziesz robić cały czas, tak trzeba. Ale jeśli tylko na tym się skupisz, tylko tym się zajmujesz, będziesz ganiał za klientami cały czas. A można nieco inaczej. Jeśli twój proces rozciągnie się na 3,5 albo 4 obszary. Pierwszy, strategia sprzedaży, sukces klienta, odczucia klienta i na koniec efekt wow. Dziś musisz być top. Musisz pokazać, że zależy ci nie tylko na sprzedaży, że zależy ci na sukcesie klienta, na tym, czy twój klient osiąga swój cel. I jeszcze na koniec musisz umieć zostawić po sobie ślad, magnes na powroty, impuls na polecenia. Dlaczego wymieniane kilka przykładów nie są z Polski? Bo jak widzę, u nas jeszcze nie czujemy chyba, że rynek, na którym pracujemy, jest wysoce konkurencyjny. Nie czujemy, nie zdajemy sobie sprawy, że takie szczegóły mogą decydować. Często idziemy w promocje, rabaty, narzekając przy tym, że klienci potem są roszczeniowi, że zwracają uwagę na tą cenę, na tą cenę. No skoro sami ich do tego przyzwyczajamy, to tak będzie, to się nie dziwmy. A może w Polsce jeszcze nie doświadczyliśmy, co to jest rynek konkurencyjny? Nie wiem. I nie chcę wyrokować. Wiem jedno. Bardzo niewiele firm zwraca uwagę na takie rzeczy, na takie szczegóły. Dlatego tak łatwo i stosunkowo łatwo, to w ogóle tak łatwo jest, zrobić różnicę zamiast konkurować ceną. Czy rozumiemy, na czym polega jakość? Jakość to dbanie o odczucia klienta, o to, co czy klient czuje się bezpiecznie, czy jest pewien, że ktoś mu pomoże, że komuś zależy nie tylko na tym, żeby sprzedać. Sprzedaż to jest proces. Jeśli myślisz tylko o sprzedaży, nie budujesz nic. No poza sprzedażą w tym miesiącu. No jeśli oczywiście umiesz to robić. Umiejętności handlowe to coś znacznie szerszego niż to, co wydaje się, że wystarczy. Na sprawę dziś trzeba spojrzeć szeroko, znacznie szerzej niż dotychczas. I zapewniam, łatwo już było, a trudniej będzie. Wygrywać będą ci, którzy zrobią to lepiej. Jeśli czujesz, że coś nie tak z twoim procesem sprzedaży, albo pomyślisz, co by tu usprawnić, zmienić, wykombinować, dodać, zaskoczyć, no może trzeba jakoś ubrać to wszystko inaczej, to co robisz. Może trzeba skonstruować jakiś wehikuł sprzedażowy, znacznie szerszy, że trzeba coś na koniec z tym zrobić, a może faktycznie zaskoczyć czymś, co spowoduje, że wrócą do mnie klienci albo przyprowadzą nowych. Może jakiś efekt wow zaskoczyć czymś. Napisz do nas. Takie sprawy kręcą nas najbardziej. Biuro @kalski.pl. Dobrego dnia.